Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pytajmy nie czym, ale kim jest Eucharystia? Te słowa kardynała Józefa Tomki dla wielu uczestników Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego były prawdziwym odkryciem i spojrzeniem na ten sakrament z zupełnie nowej perspektywy. Gośćmi magazynu będą wolontariusze, bez których pracy to nadzwyczajne święto Eucharystii w Quebecu nie mogłoby się odbyć. Ponadto przybliżymy postać apostoła krzyża, jak nazywa się Jakuba z Gaziru Hadada. Jutro zostanie on ogłoszony błogosławionym. Na zakończenie ojciec Adam Wąs przybliży nam najistotniejsze elementy świątyni muzułmańskiej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na sobotni magazyn. Jutro w Bejrucie odbędzie się beatyfikacja Jakuba z Gaziru Hadada, znanego w swoim kraju jako Abuna Jakub. Wielki budowniczy, apostoł krzyża, libański święty Wincenty a Paulo, nowy Don Bosco. To imiona, którymi Libańczycy, chrześcijanie i muzułmanie nazywali i nadal nazywają tego kapucyna, aby podkreślić jego człowieczeństwo i świętość. Liturgii beatyfikacyjnej będzie przewodniczył w imieniu papieża kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Błogosławiony Jakub urodził się w Gazirze na peryferiach Bejrutu w 1875 roku. Pochodził z rodziny chrześcijańskiej rytu maronickiego. Jako 19-latek wstąpił do zakonu kapucynów. Po święceniach mianowany dyrektorem kapucyńskich szkół przeprowadził ich reorganizację. W ten sposób powstało ponad 200 placówek wychowawczych. Głosił Słowo Boże w Syrii, w Iraku i w Palestynie. Założył miesięcznik Przyjaciel Rodziny. Po I wojnie światowej organizował domy opieki dla dzieci, młodych kobiet przeżywających trudności, a szczególnie zasłynął organizując opiekę dla chorych księży. Założył w 1930 roku Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Krzyża Libanu. Dzięki Jakubowi z Gaziru powstało wiele szkół, szpitali, z których jeden, Szpital Świętego Krzyża, jest dzisiaj największym szpitalem psychiatrycznym w całym Środkowym Wschodzie. Abuna Jakub zdobył wielkie uznanie wśród przedstawicieli władz religijnych i świeckich jako olbrzym miłości. Nie miał innego celu w swoim życiu, jak tylko ten jeden – kochać Boga i człowieka, który jest obrazem Jezusa ukrzyżowanego. Nuncjusz apostolski streścił życie Abuny Jakuba w słowach: był to największy człowiek, jakiego Liban dał naszym czasom. Abuna Jakub nie unikał trudnych wyzwań związanych z ofiarą i wyrzeczeniem. Mówił: kto pragnie nieba bez cierpienia, jest jak ten, kto chce kupić towar bez pieniędzy. Powiedział także: modlitwa bez ufności jest jak list w kieszeni, który nigdy nie dotarł do adresata. Co można czytać, że nie należy podejmować się tak wielkich dzieł, jakich dokonał Abuna Jakub, bez głębokiej wiary. Dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wroński.
Zbliżamy się ku końcowi 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbywa się w Quebecu. Mam dzisiaj wielką radość rozmawiać z Justyną Limier-Lefebvre oraz Jarosławem Grządką. Przybyliście do Quebecu już jakiś czas temu i mieliście okazję również tego zaplecza przyjrzeć się, jak ta diecezja, jak parafie przygotowują się do Kongresu Eucharystycznego, jak to wyglądało.
Przygotowanie było na wielką skalę, dlatego że można powiedzieć, że cały kraj się przygotowywał. Przygotowanie dotknęło na pewno parę milionów ludzi, dlatego że wszystkie parafie miały jakieś spotkania, jakieś różne nauki, katechezy były prowadzone w języku francuskim i w angielskim, było przygotowane. I jak szliśmy z tą arką, zatrzymaliśmy się w 90 kościołach w Ontario i w Quebec i zobaczyliśmy tą wiarę w to, że coś ten kongres przyniesie. Nawet ci, co nie przyjechali, dlatego że nie mogli z różnych powodów, wysłali delegację, żeby wrócili i przynieśli to życie i tą nadzieję. Naprawdę jesteśmy świadkami zmiany i otwarcia, publicznego otwarcia naszej religii tutaj, szczególnie w Quebecu.
Ja mam nadzieję, że właśnie to, że Kongres Eucharystyczny ma miejsce w Quebecu, myślę, że otworzy wiele serc i ta wiara właśnie się odrodzi.
Dla niewtajemniczonych powiedzcie troszeczkę więcej. Co to jest Arka Nowego Przymierza? Co to jest Arka Nowego Tysiąclecia?
Pomysł Arki to naprawdę jest pomysł młodzieży, dlatego że w roku 2005 kardynał zwołał młodzież z całej Kanady, żeby uczestniczyć w spotkaniu młodzieży przed kongresem. I to było spotkanie co roku. I młodzież zdecydowała, że oni chcą coś konkretnego, symbol, co mogą nosić, jak Krzyż Światowych Młodzieży. Rok później, 2006, Arka była stworzona przez artystę z Quebecu i ikony wykonane przez mnichów z Rumunii i Arka została pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI. Po tym rozpoczęła się wielka pielgrzymka przez całą Kanadę, ponad 65 diocezji od wschodu do zachodu, przez centralne miasta i mniej centralne, dlatego że nawet na Wielkiej Północy Yellowknife musieli jeździć samochodem przez lodowe drogi, jak była transportowana, ale zwiedziła całą Kanadę i zbliżyła ludzi do tego zdarzenia, co się dzieje w tym roku. Dlatego, że każdy, co chciał, w każdej diocezji miał okazję przez tydzień dotknąć Arkę, napisać jakieś modlitwy i wrzucić do środka tej Arki. Jest to wielki symbol komunii pomiędzy wszystkimi ludźmi, co byli w przygotowaniu. I można powiedzieć, w sumie było 50 tysięcy kilometrów, co Arka się poruszała przez Kanadę. A ostatni 1000 kilometrów to była noszona na pieszą przez 12 pielgrzymów.
Jak wchodziliście do Quebecu, co czuliście wtedy i również jak ludzie reagowali, widząc was, zapewne ogromnie zmęczonych, bo wiem, że w trakcie drogi również nawet byłeś w szpitalu.
Droga nie była łatwa, bo nie wybraliśmy sobie łatwej daty. Szliśmy przez różne trudne góry nawet. Wyruszyliśmy 23 marca i mieliśmy śnieżycę 20 centymetrów, ale nie zatrzymaliśmy się. Akurat to był najdłuższy dzień i pytałem się pielgrzymów, możemy się zatrzymać, przejechać autem. Nawet policja mówiła dla nas, która nas eskortowała z przodu i z tyłu, zawsze były dwa samochody, powiedzieli, że nie musicie iść, możemy was podwieźć, ale nie. Nie było chętnych, żeby zrezygnować. Odbiór ludzi, z początku miałem strach, mogę szczerze powiedzieć, bo jak przygotowałem tą pielgrzymkę, nie wiedziałem jak w Quebecu, jak przejdziemy tą granicę prowincjalną, jak będziemy przyjęci. Powiedziałem, że w Ontario religia w sensie publicznym jest bardziej akceptowana niż w Quebecu i to było zawsze na mojej myśli, ale na odwrót, jeżeli podejmie się ktoś czegoś większego i Bóg nas w tym prowadzi, no to mamy większe błogosławienia, co są zesłane i dokładnie to było, co przeżyliśmy. Mieliśmy otwarte drogi przez policję z Quebecu, którzy sami wyrazili, że oni są też katolicy, pokazywali swój krzyżyk pod mundurem. Małe takie gesty w wszystkich parafiach, co nas przyjmowali, były takie ciepłe, serdeczne przyjęcia, tak jakby w rodzinie.
Ważnym punktem Kongresu Eucharystycznego była procesja eucharystyczna ulicami Quebecu.
Procesja eucharystyczna, która przeszła przez ulice miasta Quebec, zebrała mnóstwo mieszkańców. My myśleliśmy właśnie, trudno nam było określić, ile osób będzie uczestniczyć w procesji, ale myślę, że byliśmy wszyscy bardzo mile zaskoczeni, bo myślę, że osoby, które z różnych powodów, obowiązków domowych nie mogli uczestniczyć tutaj właśnie w Kongresie Eucharystycznym, myślę, że ten wieczór dał im możliwość właśnie uczestniczenia w wydarzeniu i mogli wyjść z domów i przejść razem z nami, z Panem Jezusem przez Quebec i oczywiście też osoby, które może mają sceptyczne podejście właśnie do naszej wiary, z ciekawością i z zainteresowaniem patrzyły i później nawet dołączały się właśnie do nas, do procesji. Więc ja myślę, że tutaj jednak Duch Święty działa i idąc za Arką właśnie Nowego Przymierza, modliłam się o to, żeby Panie Boże, proszę Cię, otwórz serca tych ludzi, pomóż Quebecowi, pomóż Kanadzie, niech ten Duch Święty się odrodzi tutaj, w tym kraju.
Kiedy tak patrzycie na te minione dni, na uczestników również kongresu i program, to jakie słowa pozostają w waszej pamięci, co zabieracie z tego miejsca?
Ja na pewno jeszcze będę musiała prześledzić wszelkie tutaj homilie i wygłaszane przemówienia, ale na pewno myślę, że takie mocne słowa były pierwszego dnia wygłoszone przez legata papieskiego kardynała Józefa Tomko, który powiedział: nie patrzmy co to jest Eucharystia, ale kto to jest. I myślę, że to proste pytanie dało do myślenia wielu osobom.
Od samego początku to, co zauważyłem, jest jedna rzecz, co nas wszystkich łączy, to jest Eucharystia. I teraz ta komunia pomiędzy wszystkimi ludźmi na ziemi, jeżeli by mogła się pomnożyć, tylko mogę sobie wyobrazić, jakie błogosławieństwa, jaki pokój by był na ziemi. Dlatego, że podczas mszy byliśmy dookoła Eucharystii. Akurat msza w tym Koliseum jest stworzona, że główny ołtarz jest w samym środku i wszyscy księża, kardynałowie i ludzie są dookoła i w tym samym centrum naszego życia jest nasz Chrystus. Nie można powiedzieć, że to jest tylko symbol, za który ludzie życie oddają. To jest żywa osoba.
Spotykaliście ludzi, ale czy właśnie osobiście spotkaliście tutaj Jezusa Chrystusa podczas kongresu eucharystycznego?
Na pewno tak. Ja widziałam Pana Jezusa w oczach każdej osoby, z którą właśnie miałam tutaj kontakt. Tą obecność się tutaj czuję. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko, że przez tydzień, bo tutaj jesteśmy właśnie zaangażowani i radośni. Myślę, że będziemy to pamiętać, kiedy właśnie wszyscy wrócimy do domów i na co dzień. Będziemy też widzieć, że Pan Jezus jest wśród nas.
Dla mnie, co pozostaje z tego wszystkiego, żeby móc kontynuować z tą siłą, żeby zawsze tam, gdzie jest ekspozycja Przenajświętszego Sakramentu, żeby zawsze wrócić do tego momentu, co tutaj przeżyłem. Dopóki mamy msze, mamy kościoły, nie zależy gdzie jestem na świecie, mogę wrócić do tego przeżycia.
Serdecznie dziękuję Wam za rozmowę i dziękuję za Wasze świadectwo wiary.
Z Justyną Limier Lefebvre i Jarosławem Grządką rozmawiał ojciec Marian Gil.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Istotne elementy świątyni muzułmańskiej. Na co zwrócić uwagę w meczecie? Meczet jest jednym z głównych przykładów architektury islamskiej. W zależności od kontekstu kulturowego i charakteru samej budowli, zauważalne jest zróżnicowanie stylów. Pierwsze meczety miały kształt dziedzińców. W miarę upływu czasu stawiano stałe konstrukcje. Na podbitych terenach muzułmanie przemieniali na meczety istniejące już świątynie i kościoły. Dotyczy to zarówno pogańskich, jak i chrześcijańskich miejsc kultu. Słynnymi przykładami są meczet Umajadów w Damaszku, który powstał na początku VIII wieku w wyniku przejęcia przez muzułmanów kościoła świętego Jana Chrzciciela oraz będąca obecnie muzeum Hagia Sofia w Stambule. Warto pamiętać, że wykorzystywanie istniejących budowli sakralnych na inne nie jest cechą występującą wyłącznie w islamie. Przykładem transformacji meczetu na kościół katolicki jest katedra w Kordobie. W historii islamu wiele jest przykładów wykorzystania lokalnych stylów architektonicznych. Już na przełomie VII i VIII wieku na podbitych przez muzułmanów terenach bizantyjskich wzorem konstrukcji meczetów były bazyliki chrześcijańskie. Stąd bierze się na przykład występująca w tzw. meczecie umajackim charakterystyczna forma kopuły. Natomiast meczety wznoszone w Chinach przypominają pagody, zaś w Mali i innych częściach Afryki spotyka się meczety budowane z gliny. Wpływ lokalnej tradycji architektonicznej wykazują także tatarskie meczety w Kruszynianach i Bochonikach na Podlasiu, które wyglądają jak kaplice. Mimo istniejących różnic, wszystkie meczety, zarówno te okazałe, jak i te małe oraz proste sale modlitw, posiadają kilka elementów wspólnych. Podstawowym jest mihrab, czyli znajdująca się w ścianie meczetu nisza. Jej zadaniem jest wskazanie muzułmanom kierunku na Mekkę. Przestrzeganie tego kierunku, tak zwanej kibli, jest jednym z warunków ważności modlitwy. Początkowo muzułmanie podczas rytualnych modłów zwróceni byli w stronę Jerozolimy, ale w Medynie Mahomet zadecydował, że punktem odniesienia stała się Kabba w Mekce. Wspomniana nisza jest miejscem w szczególny sposób wyeksponowanym. Często bogato zdobiona inskrypcjami, dekoracją mozaikową i stiukową, a w wielu przypadkach małymi kolumienkami połączonymi łukiem. Jednak nie wszystkie meczety posiadają mihrab. Tam, gdzie go brak, miejsce to wyróżnione jest w inny sposób, na przykład płytkami ceramicznymi. Obok mihrabu stoi, zwłaszcza w meczetach piątkowych, kazalnica, minbar, z której kaznodzieja zwraca się do uczestników modlitw, wygłaszając tak zwaną chutbę. W głównej części meczetu, a więc w sali modlitw, może znajdować się pulpit na Koran oraz podium dla recytującego. Przebywając w meczecie, muzułmanie mają do dyspozycji liczne kopie Koranu. Najczęściej na podłodze leżą dywany. Mimo iż zwyczaj używania dywanu do modlitwy został w islamie wprowadzony nieco później, znana była jednak wśród jego wyznawców praktyka zachowania czystości miejsca przez korzystanie z mat i liści palmowych. Ponieważ Mahomet zwykł podczas modlitwy używać kadzidła, wielu muzułmanów, naśladując swego proroka, stosuje je również współcześnie. W meczecie nie ma figur ani obrazów. Wynika to z obowiązującego w ortodoksyjnym islamie zakazu przedstawiania oblicza Boga oraz postaci ludzkich i zwierzęcych. Główną dekoracją meczetów była i pozostała kaligrafia oraz arabeska. Na wyeksponowanych miejscach znajdują się wykaligrafowane fragmenty Koranu. Najczęściej stosuje się następujący werset, który mówi o wszechmocy Bożej i Bożym panowaniu. Bóg nie ma Boga jak tylko On, żyjący, istniejący. Nie chwyta Go ani drzemka, ani sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej, jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy, jak niebiosa i ziemia. Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest wyniosły, ogromny. Często na gzymsach wypisane są tradycyjne, najpiękniejsze imiona Boga. Elementami dekoracyjnymi meczetu są także liczne i bogato zdobione lampy. Ponieważ w kulcie muzułmańskim ważną rolę odgrywa rytualna ablucja, w pobliżu meczetu lub hali modlitw musi znajdować się źródło wody z odpowiednio przygotowanymi miejscami do mycia. W wielkich świątyniach są nimi specjalne studnie z wodotryskami umieszczone często pośrodku dziedzińca. W małych meczetach i salach modlitw obmycia dokonuje się w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, nierzadko korzystając z łazienki. Kolejnym charakterystycznym elementem meczetu jest stojąca przy nim wieża. Minaretom przypisuje się najczęściej funkcję zwoływania muzułmanów na modlitwę. W przeszłości dokonywał tego dysponujący silnym głosem muezin. Dziś najczęściej wykorzystuje się w tym celu zamontowane na minaretach nagłośnienie. Odnosząc się jednak do arabskiej nazwy minaretu, al-manara, czyli dosłownie źródło światła, latarnia, wskazuje się również na możliwość wykorzystania go w systemie kontroli i przekazywania informacji. Formy minaretów są ogromnie zróżnicowane, a pierwszymi były przejmowane przez muzułmanów wieże i dzwonnice kościołów. Wolnostojące minarety wkomponowano z czasem w budowlę samego meczetu, przez co stały się jego integralną częścią. Najczęściej w sąsiedztwie meczetów, szczególnie tych piątkowych, znajdują się liczne księgarnie i sklepiki oraz biblioteka i dodatkowe sale użyteczności publicznej. Współcześnie, zwłaszcza w Europie, stanowią one część dużych centrów muzułmańskich.
Rubryką Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończymy sobotni magazyn z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.